Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam.
Dzień dobry Państwu, witam na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj naszymi gośćmi jest dwóch wybitnych profesorów, pan profesor Andrzej Marszałek i pan profesor Paweł Krawczyk. Panowie zajmujecie się onkologią od strony diagnostyki, od strony leczenia. I też chciałbym z panami porozmawiać o tym, jak finansować ścieżkę pacjenta onkologicznego, poczynając od prewencji, przez diagnostykę, przez leczenie, rehabilitację. To tak na początek krótkie pytanie, czy co panowie myślicie o dzisiejszym modelu finansowania świadczeń onkologicznych w Polsce? No bo płacimy dzisiaj tak właściwie za świadczenia i tych świadczeń czasami płacimy kilka na pacjenta, dublujemy. Nikt tego chyba za bardzo nie analizuje, panie profesorze. Tak od strony diagnostyki.
Znaczy, ja powiem tak od strony, dobrze, że jesteśmy razem, bo się uzupełniamy w pewnych elementach zarówno diagnostyki, jak i potem czynników predykcyjnych. Natomiast jak to jest finansowane, to ja myślę, że kwestia jest dosyć trudna, bo prawdopodobnie mówimy o tym, że są środki publiczne, które są pewnie trochę nieracjonalnie wydawane i część pacjentów zużywa tych środków nadmiernie dużo w stosunku do potrzeb, a inni nie mogą z tego skorzystać, bo się na przykład do systemu nie są w stanie dostać. Więc jeżeli będziemy mówili o diagnostyce, to myślę, że trzeba zacząć od tego, że obecny system promuje czasami taką sytuację, że w niektórych miejscach diagnostyka jest powielana, nie dlatego, że pacjentowi to jest potrzebne, tylko dlatego, że na wcześniejszym etapie te pieniądze zostały być może źle ulokowane albo badania zostały nie do końca dobrze wykonane.
Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, że pacjent przychodzi, ma jakieś badanie i ktoś za to płaci.
Tak, tylko że w obecnym modelu finansowania, jeżeli się nie zapewniło znaczonych pieniędzy na poszczególne etapy, może być tak, że pacjent przychodzi, natomiast jednostka, która powinna zadbać o tę diagnostykę do końca, powoduje, że część badań jest, modne słowo, outsourcowana, czyli wysyłana na zewnątrz, co oznacza, że czasami te badania są wykonywane w sposób suboptymalny, dlatego że wygrała firma najtańsza albo ze względu na oszczędności wykonuje się tylko podstawowe rzeczy, które generalnie dają możliwość rozpoznania rak, nie rak, albo choroba nowotworowa, czy cokolwiek innego.
Nie jest tak, że nad tym cierpi nie tylko jakość, ale i finanse, bo dublujemy te badania, wykonujemy kilka razy.
Po pierwsze myślę, że cierpią finanse, bo to jest element wielokrotnego płacenia za coś, co powinno być zapłacone raz a dobrze, a dwa, jakość, to myślę, że to na dwa sposoby można rozpatrywać. Jeden to jakość finansowa, dlatego że z materiału, który należy wielokrotnie diagnozować, czasami już nam zabraknie do właściwego opracowania czynników choćby predykcyjnych, a z drugiej strony jakość to to, że jeżeli kupujemy produkt tani, to czasami na samym etapie przygotowawczym tracimy część informacji, którą można by było wykorzystać dla leczenia, bo ten materiał został źle opracowany i nawet jeżeli trafi później do ośrodka, który może sobie z tym poradzić, to wiemy, że nic z tego nie wyjdzie. Pan profesor pewnie potwierdzi, że z naszego materiału tego morfologicznego, histologicznego można również robić badania genetyczne. Nie zawsze jest to materiał świeży, ale jeżeli został on na wstępnym etapie źle opracowany, to potem wydajność metod genetycznych jest daleko słabsza niż ta, jaką byśmy zakładali.
No właśnie, przyjmijmy, że pacjent został jakoś tam zdiagnozowany wstępnie, trafia do ośrodka. Pan profesor Paweł Krawczyk, pan profesor, że pan się zajmuje przede wszystkim rakiem płuca, to jest duży nowotwór zróżnicowany, ma różne grupy pacjentów.
Epidemiologicznie duży,
tak. I finansowo też jest problemem. Jak to wygląda tak od strony właśnie praktycznej? Opieka nad pacjentem, jakie pan dostrzega możliwości zracjonalizowania finansowania tej opieki?
No, diagnostyka w raku płuca jest często bardzo długa i w związku z tym pacjenci tracą w ogóle możliwość leczenia. Trzeba pamiętać, że pacjent chory na raka płuca żyje przeciętnie, taki nieleczony pacjent żyje przeciętnie pół roku, więc jeżeli będziemy go diagnozować 3 miesiące, a tak czasami się zdarza w różnych ośrodkach,
to jest pół życia.
To praktycznie już jak dojdzie do postawienia diagnozy, to on nie będzie miał możliwości leczenia, dlatego że będzie w takim stanie sprawności, że po prostu będziemy mogli tylko paliatywnie się takim takim człowiekiem zająć. I ta diagnostyka oczywiście jest wielotorowa, bo trzeba pacjenta umówić na wiele różnych zabiegów, poczynając od tomografii komputerowej, gdzie musimy ustalić, gdzie ten guz jest, jaki jest stopień zaawansowania, poprzez sposób pobrania tego materiału do badań patomorfologicznych. Najczęściej jest to bronchoskopia w przypadku zaawansowanych pacjentów, takich wczesnych pacjentów, czyli pacjentów, którzy mogą być operowani, jest zaledwie 15%. U pozostałych musimy wykonać takie zabiegi jak bronchoskopia, żeby pobrać materiał. Następnie diagnostyka patomorfologiczna i na końcu dopiero tego wszystkiego jest diagnostyka tych czynników predykcyjnych. Najczęściej jest to diagnostyka genetyczna, po to, żeby pacjenta zakwalifikować do prawidłowego leczenia. A w tym momencie możliwości leczenia zaawansowanych chorych na raka płuca zaczyna być naprawdę bardzo dużo.
Tak jak pan powiedział, czas jest kluczowy.
Czas jest kluczowy. To powinno, cała ta diagnostyka, tomografia komputerowa, pobranie materiału, diagnostyka patomorfologiczna, diagnostyka genetyczna nie powinna zająć dłużej niż miesiąc. Nawet NFZ to widzi, dlatego że badanie tomografii komputerowej jest ważne 1 miesiąc.
Czyli rozumiem, że jeżeli mówimy o modelu finansowania, to NFZ powinien płacić pod warunkiem,
że diagnostyka, tak, rzeczywiście, w pakiecie onkologicznym jest tak.
Ale kogo karać, bo to jest kolejne pytanie, bo to jest...
Może mniej płacić, może tak, bo nie,
ale w pakiecie onkologicznym jest to zapisane, że płacimy za pacjenta, który zostaje odpowiednio zdiagnozowany i wprowadzony do odpowiedniego leczenia.
Czyli także to już właściwie mamy.
W zasadzie tak, tylko tak się nie dzieje, tak? Tylko nikt nie przestrzega tego czasu i w związku z tym ten miesiąc to rzadko.
Ale NFZ chyba przestrzega, no chyba nie płaci.
Jeżeli
NFZ przestrzega, tylko to też trzeba pamiętać o tym, że tak jak dzisiaj była taka dosyć duża dyskusja mówiąca o pewnej koordynacji, to jeżeli mamy elementy płacenia rozczłonkowane, tak zatomizowane, to czasami skoordynowanie tych elementów poszczególnych, żeby się zmieściły w miesiąc, może być lekko trudne, więc mówimy o idealnym modelu wtedy, kiedy mamy ścieżkę w jednym ośrodku, kiedy jesteśmy w stanie pewne rzeczy skoordynować. Natomiast obecnie ta diagnostyka raczej jest, czy odbywa się w wielu, wielu miejscach. I ciężar, nie wiem jaki jest tego powód, ale ciężar tej koordynacji często jest na pacjencie, który jest trochę jak dziecko we mgle, czyli on wykona część rzeczy w jednym miejscu, potem gdzieś się przemieszcza w drugie, potem część materiału trafi może do Poznania, może do Lublina, może do Warszawy i tu się gubi ten główny element, to znaczy główny nurt diagnostyczny, który powinien być jednak skoordynowany, czy... monitorowany przez jeden z ośrodek.
No idziemy tą ścieżką, powiedzmy, tak, że minął miesiąc, jesteśmy już prawidłowo zdiagnozowani, trafiamy do leczenia. I
tutaj
co się wtedy
jest
dzieje?
Kluczowa sprawa, badania genetyczne. I tutaj dwa słowa o finansowaniu badań genetycznych wypadały powiedzieć. No, nie twierdzę, że badania genetyczne są najważniejsze w tym wszystkim, bo wszystkie badania są tu ważne. Niemniej jednak na podstawie badań genetycznych możemy chorego zakwalifikować do leczenia w ramach programów lekowych.
Ale są finansowane badania genetyczne.
No właśnie częściowo, to za chwilę.
Na razie
kwestia jest taka, że leczenie w programie lekowym jest kosmicznie drogie, a badania genetyczne stosunkowo tanie, ale źle wykonane badania genetyczne no, skutkują tym, że pacjent będzie źle leczony za ciężkie pieniądze.
Czyli oszczędzamy troszkę, żeby tak, stracić bardzo
żeby
dużo.
Żeby stracić bardzo dużo, jeżeli byłoby coś nie tak w tym procesie diagnostycznym. Niemniej jednak, jeśli chodzi o finansowanie badań genetycznych, mamy zarządzenie prezesa NFZ-u finansujące odrębnie badania genetyczne. To jest, są jedyne badania laboratoryjne, które w tym momencie odrębnie są finansowane. Badania patomorfologiczne nadal jeszcze finansowane odrębnie nie są. Natomiast dlaczego mówię, że jest to finansowane źle? Dlatego, że i tak dość no, chaotycznie jest to finansowane. Badania genetyczne podzielone są na 3 koszyki. Tak zwane proste, złożone i zaawansowane badania genetyczne i my tam sobie nasze metody wpasowujemy w ten koszyk. Problem polega na tym, że możemy sfinansować tylko jedno badanie genetyczne, najdroższe. Czyli jeżeli u pacjenta, tak się dzieje w raku płuca, wykonujemy 3 badania genetyczne, to z tych 3 badań sfinansujemy 1. Niekoniecznie te pieniądze muszą wystarczyć na pokrycie 2 pozostałych.
A kto to wymyślił?
Eksperci. Genetyki.
Różnie. Znaczy nie tylko genetyki.
Znaczy nie,
dużo ekspertów.
Przepraszam, że sobie pozwoliłem na taką, jak powiem, może znaczy nie tyle złośliwość, co na taką drobną uwagę, ale ja myślę, że kwestia jest też taka, w tym całym finansowaniu, że jeżeli popatrzymy na globalnie rozwiązania, które są na świecie, to prawdopodobnie NFZ z pewnych elementów skorzystał. Tylko, że czy u nas ktoś kontroluje, ile na przykład badań jest chybionych, ile jest powtórzonych, czy odsetkowo badania dla danej populacji się zgadzają, bo to też jest pewien element miernika jakości. No my genetycznie nie odstajemy od innych części Europy nadmiernie, tak, czy od innych części świata i myślę, że gdybyśmy popatrzyli na odsetki pozytywnych wyników, to może będą się różniły. Ja pamiętam jeden z takich, to dotyczyło patomorfologii. Był kiedyś dosyć duży projekt finansowania czy wsparcia diagnostyki patomorfologicznej o wówczas rozpoczynającą się diagnostykę immunohistochemiczną i wynikało to z tego, że jak zmierzono epidemiologicznie, jak w Polsce, ile jest danych chorób, chodziło o choroby hematologiczne, to w Polsce było ich o 1/3 mniej niż w krajach sąsiednich. To nie oznacza, że my żeśmy mniej chorowali, tylko oznacza to raczej to...
Mniej wykrywamy.
Że mniej wykrywamy, a jak mniej wykrywamy, to oczywiście wszystko się wali. Więc ja myślę, że ten model finansowania został wymyślony prawdopodobnie z jakiegoś algorytmu epidemiologicznego, który nie przystaje prawdopodobnie do rozwiązań finansowych.
To był jeszcze jeden problem. Te zarządzenia prezesa NFZ-u były planowane wtedy, kiedy było jedno badanie genetyczne u chorych na raka płuca. W tym momencie tych badań jest coraz więcej, bo to zarządzenie powstało w roku 2018, pierwsza wersja zarządzenia. Tu jest ukryty jeszcze jeden poważny problem, który jest właśnie na styku między patomorfologami a genetykami, mianowicie w zarządzeniu nie ma słowa o badaniach immunohistochemicznych. Jest jedna wzmianka w tym momencie. Więc jeżeli szpital może rozliczyć sobie badanie genetyczne, mógłby zastosować proste, szybkie badanie immunohistochemiczne.
Nie
tanie
proste,
badanie.
Tylko...
Proste w znaczeniu łatwe do wykonania, szybsze do wykonania.
Może
być zastosowane do badania tego czynnika badanie immunohistochemiczne, ale za badanie immunohistochemiczne szpital nie dostanie zwrotu pieniędzy. Jeżeli zastosuje badanie genetyczne do badania tego samego czynnika, to dostanie zwrot pieniędzy. W związku z tym szpital rezygnują ze stosunkowo tanich badań immunohistochemicznych na korzyść skomplikowanych i drogich badań genetycznych. Problem polega też na tym, że badania genetyczne mogą być w takim przypadku niediagnostyczne, zwłaszcza, że ten materiał, który został pobrany podczas bronchoskopii, jest bardzo skąpy często. Tam jest dosłownie kilkaset komórek nowotworowych. Patomorfolodzy muszą to zdiagnozować. Potem cały ten materiał idzie do laboratorium genetycznego i dalej ten materiał obrabiamy, dalej go diagnozujemy. W pewnym momencie może dojść do wyczerpania możliwości diagnostycznych tego materiału i my to często obserwujemy, że ostatnie badanie genetyczne, które wykonujemy na tym materiale, po prostu już nie zawiera komórek nowotworowych i jest niediagnostyczne.
A często jest najważniejsze.
Może być najważniejsze, natomiast tak to robimy, że zaczynamy od najczęstszej nieprawidłowości genetycznej poprzez te rzadziej występujące i w końcu najrzadziej występujące, które dotyczą 1% populacji. To są często unikalne sytuacje. W związku z tym najczęściej wystarczy na te pierwsze badania, ale potem już niestety wydajemy wynik niediagnostyczny. Lekarze, klinicyści potem się dziwią, dlaczego. Przecież patomorfolog napisał w pierwszym badaniu, że są komórki nowotworowe, jest to taki typ nowotworu, a genetyk już pisze materiał niediagnostyczny. No po prostu to się zużyło.
Albo bardzo mało materiału onkologicznego, bo się czasami zdarza, że jest rzeczywiście dużo materiału histologicznego pobrane, ale tam komórek nowotworowych
na
jest 5 albo 7, co oczywiście nie wystarczy do wykonania pełnej diagnostyki.
I tu wracamy do czasu, czyli jeżeli doszliśmy do końca, program lekowy wymaga od nas wykonania pewnych badań genetycznych, ale materiał uległ zużyciu, no to wracamy do początku, czyli znowu musimy powtórzyć procedury pobierania materiału. Najczęściej już mamy nieaktualną tomografię komputerową i tak dalej, i tak dalej. Więc ta ścieżka pacjenta się wydłuża, może się wydłużyć w nieskończoność.
Czy z tego, co pan profesor mówi, to widać wyraźnie, że ta organizacja trochę szwankuje i że z uwagi na to, że nie nadążamy za rozwojem technologii, to płacimy trochę więcej.
No musimy to, na pewno wymagane są rozwiązania kompleksowe i stosowanie standardów diagnostyczno i terapeutycznych również, diagnostyczno-terapeutycznych, których w Polsce niestety brakuje, a to, jeśli chodzi o raka płuca, wynika z olbrzymiego rozproszenia i diagnostyki, i potem leczenia w małych ośrodkach pulmonologicznych, nieposiadających programów lekowych, niereferencyjnych, które nie są zainteresowane pogłębianiem diagnostyki, kwalifikowaniem do programów lekowych.
Znaczy one nie są zainteresowane, bo finansowo na tym tracą,
no potem, i nie mogą tego pacjenta potem leczyć, więc w wielu miejscach nadal po prostu bez żadnej pogłębionej diagnostyki leczy się chemioterapią takiego pacjenta.
Mimo że w ubiegłym roku czy 2 lata temu dużo nowych cząsteczek nowoczesnych, innowacyjnych leków weszło do refundacji, tak, to rozumiem, że cały czas one nie są jednak wtedy wykorzystywane.
Dyskutowaliśmy o tym, że rzeczywiście mimo, że powinny nakłady na programy lekowe w raku płuca dramatycznie wzrosnąć, to tak naprawdę się nie stało, mimo że nowe cząsteczki pojawiły się w refundacji.
Powinny wzrosnąć w sensie takim, że nowe leki są refundowane.
Nowe leki, powinno być więcej pacjentów, a liczba pacjentów wcale nie rośnie tak dramatycznie, jak przypuszczano, bo wydawało się, że tych pieniędzy może być wręcz za mało, żeby sfinansować te programy lekowe. Tak się nie stało. Prawdopodobnie wynika to z problemów diagnostycznych.
Wrócę jednak do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli o tej diagnostyce, która jest, myślę, że tym takim wąskim gardłem, czy lekko niewydolna, bo jeżeli są przeznaczone środki na programy lekowe, ale nie pojawiają się pacjenci w programie lekowym, to znaczy, że selekcja, tak, czy dobór pacjentów jest niewłaściwy.
Albo po prostu ośrodkom nie zależy na tym, żeby szukać nowych pacjentów, bo im się nie opłaca.
Nie, to znaczy, ja myślę, że to jest inaczej, że ci pacjenci się pojawiają, ale jeżeli oni diagnozują się powyżej miesiąca, pół roku albo dłużej, albo jeżeli diagnostyka ta patomorfologiczna czy genetyczna, która następuje po patomorfologicznej i właściwie powinny iść razem ręka w rękę, nie jest wydzielonym produktem finansowym, to ośrodek, który zdiagnozuje pacjenta, że ma raka i może mu zaproponować jedno z możliwych sposobów terapii, to wykorzysta to, co ma na miejscu. Natomiast jeżeli mielibyśmy odpowiednie finansowanie tego etapu diagnostycznego, naznaczonego, że to są pieniądze na to, żeby tę diagnostykę przeprowadzić do końca rzetelnie i tak, żeby pokazać całe spektrum możliwości leczenia, to wtedy wiadomo, że pacjent nagle dostaje glejt, na podstawie którego może skorzystać z leczenia w ośrodku również wyższego stopnia referencyjności.
Rozumiem, że to jest, że pana myśl idzie w tym kierunku, żeby lekarz mógł bardziej elastycznie wybierać po prostu te badania, które
nie,
są.
Nie, znaczy moja myśl idzie w ten stronę, tak jak... że jeżeli trafi nam się pacjent, z którego pobieramy materiał, żeby wykonać badanie diagnostyczne, to lekarz, który ma podejrzenie choroby nowotworowej, nie musi się martwić o to, czy to badanie ma zrobić tanio, szybko, czy
po prostu... to, które jest optymalne.
Tak, on po prostu dostanie wynik, właśnie który jest kompleksowy i w całości. Tak.
Podobnie jest też w programach lekowych, prawda? Że...
Tak, ale w praktyce klinicznej, jeszcze tutaj jest jedna uwaga, w praktyce klinicznej wygląda to w ten sposób, że lekarz klinicysta, widząc pacjenta, czy to będzie onkolog, czy pulmonolog, zleca wykonanie badania czynników predykcyjnych po otrzymaniu wyniku badania patomorfologicznego. To zdecydowanie wydłuża ścieżkę biegu tego całego materiału. W praktyce wygląda tak. Po 2 tygodniach, załóżmy od wykonania zabiegu bronchoskopii, lekarz otrzymuje wynik badania patomorfologicznego. Następnie lekarz zleca, ale to zawsze się dzieje z jakimś opóźnieniem, zleca wykonanie badania genetycznego bądź wypożyczenie bloczka, jeżeli zakład genetyki jest gdzie indziej. Zakład patomorfologii wypożycza ten bloczek, bloczek przejeżdża do zakładu genetyki, gdzie są wykonywane badania genetyczne. Następnie zakład genetyki informuje lekarza, bądź odsyła bloczek łącznie z wynikiem do zakładu patomorfologii. Często zakład patomorfologii dopiero po kilku tygodniach prześle ostateczny wynik do lekarza prowadzącego pacjenta, więc tu już jest to...
Płynie czas i to wszystko w chorobie, gdzie czas jest najważniejszy.
Tak? I tu jest bardzo to trudne. Natomiast wracając do pytania o programy lekowe, rzeczywiście mamy w tym momencie duże portfolio leków. Jest możliwość leczenia immunoterapią i w pierwszej linii, i w drugiej linii, ale immunoterapia pierwszej linii jest tylko i wyłącznie zawężona do chorych, którzy mają ekspresję PD-L1, takiego markera, który umożliwia kwalifikację do terapii pembrolizumabem. Brakuje nam immunochemioterapii, czyli połączenia immunoterapii z chemioterapią w pierwszej linii. Brakuje nam leczenia uzupełniającego po chemioradioterapii, immunoterapią. To znamiennie poprawia wyniki leczenia chemioradioterapii. Brakuje nam rozwiązań systemowych, które by umożliwiły równoczesne stosowanie chemioterapii i radioterapii. Na świecie to jest standard.
Czyli jednym słowem, leki są wpisane na listę leków refundowanych, ale...
Nie, te leki, to co mówię, że brakuje... To są nierefundowane nadal leki.
Albo to, są refundowane w którejś linii leczenia, tak, wcześniejszej, nie? Czyli jakby wracam do tej myśli, że lekarz ma bardzo mocno związane ręce.
Ograniczone możliwości.
I mimo, że leki niby są na liście leków refundowanych, to jednak nie do końca można w sposób taki medycznie uzasadniony,
program
czy
lekowy jest
z intencją,
dobrze,
żeby wybierać.
Te programy lekowe, które funkcjonują, są dobrze skonstruowane, no może prawie dobrze, bo ograniczają pewne nadużycia w stosowaniu leków. Tylko rejestracje leków europejskich Europejskie są znacznie szersze niż refundacje, które są w Polsce. Czyli mamy rejestrację w Europie chemioimmunoterapii w pierwszej linii od już 2 lat. No w Polsce tej metody leczenia nie ma. W Europie mamy inhibitory BRAF, które mogą być stosowane u chorych z mutacjami BRAF. Fakt, że to występuje, ta nieprawidłowość występuje u 1% chorych, ale w Europie możemy stosować tego rodzaju leki. W Polsce leki nie są refundowane w tym przypadku. No i to absolutnie pozbawia pacjentów dostępu do tego leczenia i również pozbawia ich diagnostyki. Czyli pacjent nie jest diagnozowany na obecność tej nieprawidłowości. Teoretycznie, skoro mamy rejestrację w Europie, to pacjent sobie może kupić ten lek. Ale nikt nie zleca diagnostyki, więc pacjent nawet nie wie, że ma mutację, ewentualnie ma mutację w BRAF-ie. Inna sprawa, że leki są koszmarnie drogie, takie spoza refundacji. Rzadko którego pacjenta byłoby stać na kupienie leku spoza refundacji.
A z drugiej strony to, co pan mówi, że jednak ta liczba pacjentów tak dramatycznie nie rośnie w miarę jak rozszerzamy programy lekowe.
No to wynikało z tych problemów diagnostycznych. Właśnie,
tak, ja bym wrócił jednak do podstawy, bo my cały czas rozmawiamy o pewnych możliwościach terapeutycznych, które gdzieś się pojawiają, tylko że nie mamy dobrze zdefiniowanego czy dobrze opracowanego tego elementu, który nam definiuje pacjenta.
Przede wszystkim trzeba ustalić, czy pacjent potrzebuje, na co choruje.
Na co choruje, a
jaki
potem
ma typ choroby,
a potem można do tego dołożyć.
A dzisiaj tutaj działamy trochę po omacku, bo diagnostyka nie jest
optymalna. Ja myślę, że to nie jest po omacku, tylko system, znaczy rynek się uczy tego, za co płaci system, więc jeżeli system nie dofinansowuje pewnych rzeczy, to wiadomo, że i czy jednostki publiczne, czy prywatne, no nikt nie jest altruistą i nie będzie dokładał z własnych środków do czegoś, z czego nie skorzysta, tak bym może powiedział. Myślę, że zadaniem systemu powinno być takie, że jeżeli jest to publiczne finansowanie procedur diagnostycznych z pobraniem materiału, to jednocześnie powinno być do tego dołożona możliwość wykonania pełnej diagnostyki. Niezależnie od tego, czy jednostka, w której ten materiał został pobrany, będzie dalej leczyła taką czy inną formą leczenia. Pacjent powinien zostać wyposażony w informację, że ma chorobę i jakie elementy można by było u niego w leczeniu zastosować. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie leki mogą być zastosowane u wszystkich pacjentów, że jednak część leków na takim czy innym stopniu zaawansowania choroby nowotworowej u danego pacjenta nie przyniosą mu spodziewanego skutku.
Stąd lekarz klinicysta, onkolog, czy pulmonolog, czy lekarze innych specjalności, bo i ginekolodzy się diagnostyką czynników predykcyjnych zajmują, na przykład mutacji BRCA1, BRCA2, raku jajnika, oni powinni podejmować decyzję rzeczywiście, czy pacjent wymaga diagnostyki i poszerzenia diagnostyki, no bo to ten lekarz to widzi i wie, czy pacjent będzie mógł być leczony, czy nie. Niemniej jednak no musi to zostać usprawnione, bo jeżeli on poweźmie taką decyzję i potem to trwa jeszcze następny miesiąc czy dwa, no to już pacjent utraci możliwość leczenia.
A czy te ostatnie zmiany organizacyjne w onkologii, czyli pilotaż sieci, myślicie panowie, że to pomoże w usprawnieniu tego procesu?
Ja myślę, że powinno, dlatego że proszę pamiętać, że jednym z głównych założeń sieci onkologicznej było zdefiniowanie ścieżki pacjenta tak, żeby nie chciałbym powiedzieć, żeby to brzydko zabrzmiało selekcjonowanie, ale stworzenie takiej ścieżki, żeby ci pacjenci, którzy wymagają bardziej wysublimowanych metod diagnozowania, wiedzieli, gdzie mają trafić. Czyli tak naprawdę idziemy od szerokiej zarzucenia sieci i zobaczenia, którym pacjentom trzeba pomóc, a potem wybrania tych, którym trzeba pomóc w sposób szczególny. Więc ja myślę, że to jest pewien model docelowy. Czy go uda się, że tak powiem, wprowadzić do końca? To jest kwestia.
Miejmy nadzieję.
Jest dużo różnych ograniczeń, bo to jest zarówno kto ma być ośrodkiem wiodącym, kto ma być ośrodkiem koordynującym, czy tu jest kluczowa radioterapia, czy radiochemioterapia w jednym miejscu dostępna, czy mówimy również o dostępności takiej fizycznej, czyli czy pacjent jest w stanie dotrzeć do ośrodka wyższej referencyjności z miejscowości, w której mieszka.
No i tu jeszcze czynnik ludzki pozostaje jak zwykle i niestety jesteśmy społeczeństwem niezwykle skonfliktowanym w wielu dziedzinach i tutaj też to tak działa. I tutaj bym też na to się...
Niech pan rozwinie ten wątek, bo brzmi ciekawie, kto z kim.
Nie no, personalnie oczywiście nie będę tutaj wymieniał, ale rzeczywiście są ośrodki, które jakby konkurują do pacjenta.
To już brzmi lepiej.
No i tutaj...
Konkurencja,
tutaj,
nie konflikt.
Konkurencja, ale ta konkurencja odbija się często na pacjencie, dlatego że powiedzmy jest jeden ośrodek pulmonologiczny, który jest wiodący, jeśli chodzi o diagnostykę pacjentów, natomiast zaraz obok jest Centrum Onkologii Wielkie, które chce tych pacjentów leczyć. No więc, no co, cóż, no, żeby ich leczyć i przejąć wszystkich, to należy zablokować ten ośrodek pulmonologiczny, żeby nie dostał programu lekowego, prawda? I dzięki temu pacjent do leczenia już trafi do ośrodka referencyjnego.
Ale pozostajemy w przekonaniu, że takie rzeczy się nie dzieją.
Znaczy nie, mogą iść tam jednostkowo, lokalnie, może się gdzieś tam odbywają, ale ja myślę, że jednak rozwiązanie systemowe w sieci ma jednak zapewnić pewną kompleksową opiekę nad pacjentem
Koordynowanie tych różnych działań.
Tak, skoordynowanie tych. To, że lokalnie się niektóre rzeczy mogą różnie dziać, to wiadomo, że to może być i struktura własności jednostki, która prowadzi dany etap leczenia, dwa, czy NFZ rzeczywiście prowadzi politykę kontraktowania czy zabezpieczenia. Zawsze jest pytanie takie, czy to jest dostęp, czy myślimy o tym, żeby zarabiać, żeby był dostęp, czy mówimy o tym, żeby pokryć za potrzeby.
Takie problemy to jest tylko dowód na to, że koordynacja jest potrzebna i że ktoś tam musi koordynować.
Programy lekowe muszą być rozsądnie przyznawane poszczególnym szpitalom pod kątem ich doświadczenia, zaplecza i innych rzeczy. No nie można rozpraszać też tych programów lekowych do ośrodków, które nie mają doświadczenia w leczeniu, bo tam ci pacjenci zginą. Także to jest niezmiernie ważne, żeby ktoś to koordynował i ktoś to przewidział skutki wprowadzania tej sieci dla funkcjonowania poszczególnych tych sieci onkologicznych w poszczególnych województwach, a to będzie bardzo trudne, więc poczekajmy na rejestry, zobaczymy jak to się przełoży na efekty leczenia, czas życia pacjentów i odsetki też pacjentów leczonych tymi innowacyjnymi terapiami. To bardzo by było ciekawe, gdybyśmy mogli zobaczyć z tego pilotażu, co nam wyszło, jeśli chodzi o na przykład zastosowanie innowacyjnych terapii, na przykład przeżycie chorych na poszczególne typy nowotworów versus województwa, w których pilotażu jeszcze nie ma.
No, mam nadzieję, że już wkrótce się tego dowiemy i że dzięki temu w onkologii będzie lepiej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Panu. Byli z nami dzisiaj
Andrzej Marszałek,
Paweł Krawczyk,
Krzysztof Jakubiak. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
mzdrowie.pl